Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Na znaczenie dyplomacji humanitarnej wskazał papież podczas audiencji dla ambasadorów Zakonu Maltańskiego. Niesie on pomoc potrzebującym w 113 krajach świata, także na pogrążonej w wojnie Ukrainie. Przypominanie o zagładzie Żydów jest szczególnie ważne teraz, kiedy po ataku Hamasu narasta na świecie antysemityzm. W Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu wskazuje na to szef przedstawicielstwa Światowego Kongresu Żydów przy Stolicy Apostolskiej. W Holandii w niedzielnej mszy regularnie uczestniczy jedynie 5% wiernych, a w połowie ubiegłego wieku było to 90%. Nasz kościół stał się niewielki, ale jest mocny wiarą, mówi prymas tego kraju. 27 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty spotkał się z ambasadorami Zakonu Maltańskiego. Jak przypomniał, ich posługa wynika stąd, że ta instytucja na skutek różnych procesów uzyskała unikalny status suwerennego podmiotu prawa międzynarodowego, co zwykle przysługuje państwom. Franciszek przypomniał, że dyplomacja kawalerów maltańskich służy wypełnianiu misji zakonu, to jest obronie wiary i służbie ubogim, a oba te cele są nierozdzielne.
Kiedy zbliżamy się do najmniejszych, chorych, cierpiących, pamiętamy, że to, co robimy, jest znakiem współczucia i czułości Jezusa. W tym sensie wasza praca jest nie tylko humanitarna, podobnie jak wysiłki wielu innych instytucji. Jest to działanie religijne, które oddaje chwałę Bogu przez służbę najsłabszym i świadczy o upodobaniu Pana w nich. Działalność dyplomatyczna, którą prowadzicie w tak wielu częściach świata, aż w 113 krajach i w 37 misjach przy organizacjach międzynarodowych, musi być rozpatrywana w perspektywie waszej misji. Jeśli nie miałaby ona na celu dawania świadectwa miłości Boga do potrzebujących, to nie miałoby sensu, aby prowadził ją zakon. Bardzo podoba mi się terminologia używana przez niektórych z was, którzy mówią, że jest to dyplomacja humanitarna.
Dyplomacja humanitaria.
Wasza historia pokazuje, że miłość nie ma barier, mówił Franciszek do członków włoskiego stowarzyszenia, które zapewnia od lat wsparcie dla rwandyjskiego domu dziecka. Dzięki tej pomocy ponad 400 dzieci ma zapewnioną opiekę i edukację. Rwandyjska wioska młodych powstała na prośbę świętego Jana Pawła II, aby pomóc dzieciom osieroconym w trakcie ludobójstwa w 1994 roku. Papież Franciszek na dzisiejszej audiencji wskazywał, że nigdy nie możemy zapomnieć o tej tragedii, aby coś podobnego ponownie się nie wydarzyło.
Hasło waszego stowarzyszenia mówi: dajemy nadzieję, by zacząć od nowa. To bardzo piękne, że wcieliliście to w życie w konkretny sposób, przyjmując setki dzieci do wioski poprzez adopcję na odległość, zapewniając im środki na utrzymanie, naukę i edukację religijną. Logo wioski przedstawia rwandyjski kosz, symbol solidarności i dzielenia się. W świecie, w którym wydają się mnożyć mury i podziały między ludźmi i narodami, wasza działalność przypomina nam, że miłość nie ma barier. Od 25 lat pracujecie, aby przywrócić dzieciom uśmiech i nadzieję na przyszłość.
Na spotkanie z papieżem przybyła dziś także duża grupa młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z włoskiej archidiecezji Bari. Franciszek wskazał, że ten sakrament utwierdza dar i zobowiązania chrztu i dlatego prosił młodych, by podnieśli ręce, jeśli znają datę swego chrztu.
Perché la data del battesimo va festeggiata ogni anno.
Data chrztu powinna być obchodzona co roku, jak drugie urodziny. Zorganizujcie tort ze świeczkami. Mówię wam to jednak nie dla żartu, ale dlatego, że data naszego chrztu jest naprawdę bardzo ważną datą. Tego dnia bowiem narodziliśmy się do życia chrześcijańskiego, do życia w Jezusie, które trwa wiecznie, które jest życiem wiecznym. Weszliśmy też do wielkiej rodziny Kościoła, Duch Święty zamieszkał w nas i już nigdy nas nie opuści. I wreszcie otrzymaliśmy największe dziedzictwo, jakie istnieje, raj.
Il paradiso.
Jako przykład dla młodych Franciszek wskazał błogosławionego Karla Akutisa.
Nella sua vita ha fatto in pochi anni moltissime cose belle.
Karlo dokonał wielu pięknych rzeczy w ciągu zaledwie kilkunastu lat, jakie dane mu było przeżyć. Przede wszystkim był pasjonatem Jezusa, a ponieważ był bardzo dobry w poruszaniu się po internecie, wykorzystał to do służenia Ewangelii, szerząc zamiłowanie do modlitwy, świadectwa wiary i miłości wobec innych. Karlo spędzał dużo czasu z Jezusem, zwłaszcza na mszy świętej, w której uczestniczył codziennie, a potem ogłaszał wszystkim słowami i gestami miłości, że Bóg nas kocha i zawsze na nas czeka.
Podczas ostatniej audiencji generalnej papież mówił o przypadającym dziś Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To ma wielkie znaczenie, że Franciszek nie zapomina o takich okazjach, mówi Radiu Watykańskiemu Wiktor Eichner, szef Biura Przedstawicielstwa Światowego Kongresu Żydów przy Stolicy Apostolskiej. Reprezentuje on organizację zrzeszającą społeczności z ponad 100 krajów.
Przez lata Ojciec Święty i Kuria bardzo, bardzo jasno wyrażali swoje zaangażowanie w zachowanie pamięci o Holokauście i mówili o ofiarach Holokaustu. Jest to dla nas niezwykle ważne. Również w tej kwestii widzimy w papieżu Franciszku wielkiego partnera i przyjaciela. Prowadzimy kampanię internetową Pamiętamy i kilka lat temu Ojciec Święty był na tyle uprzejmy, że wziął w niej udział. Promowanie pamięci o ofiarach okazuje się jeszcze ważniejsze w dzisiejszych czasach, po przerażających atakach w zeszłym roku. Ostatni październik zmienił rzeczywistość społeczności żydowskich na całym świecie, zwłaszcza Izraelczyków. Atak Hamasu udowodnił nasze najgłębsze obawy. Co się stanie, jeśli będą mieli okazję skrzywdzić Izraelczyków? Popełnili akty przemocy na poziomie, o którym nigdy byśmy nie pomyśleli. Gwałty, torturowanie cywilów oraz zabijanie dzieci, kobiet i mężczyzn. Miało to wpływ na społeczności żydowskie na całym świecie. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym przyjaciołom, którzy nas wspierają, ale musimy również zaznaczyć, że istnieje bardzo ważne rozróżnienie między aktami terroryzmu i zbrodniami przeciwko ludzkości, a wojną obronną przeciwko takiemu złu. I naprawdę mamy nadzieję na współpracę z Ojcem Świętym i Stolicą Apostolską oraz na kontynuowanie walki z antysemityzmem.
Kościół w Holandii jest niewielki, ale mocny wiarą. Tak sytuację tamtejszej wspólnoty katolickiej opisuje kardynał Willem Eijk, arcybiskup Utrechtu, prymas Holandii, duszpasterz, lekarz i bioetyk. Przypomina on, że w latach 50. XX wieku frekwencja na niedzielnych mszach w tym kraju wynosiła 90%. Obecnie liczba ta spadła zaledwie do 5%. Jednak jakość wiary i zaangażowanie znacząco wzrosły. Członkowie Kościoła są bardzo otwarci na prawdę, która jest ujawniana w nauczaniu Kościoła, łącznie z takimi gorącymi tematami jak moralność małżeńska i etyka seksualna, podkreśla prymas Holandii. Wskazuje też, co należy teraz robić, cytując Benedykta XVI.
And we have to follow the advice.
Powinniśmy iść za radą papieża, który powiedział, że musimy starać się uformować mniejszość katolicką, która będzie ogromnie kreatywna, która będzie przekonana co do chrześcijaństwa i będzie w stanie schrystianizować nową kulturę, która pojawi się po tej, z którą mamy do czynienia w tym momencie. Każda kultura ma swój wzrost, wzlot, a potem upada. Jestem przekonany, że również obecna kultura daleko posuniętego indywidualizmu, a także sekularyzacji, kiedyś doświadczy upadku. Kiedy to nastąpi, tego nie wiem, jeden Bóg to wie. Należy jednak stworzyć kreatywną mniejszość katolicką, która będzie w stanie schrystianizować tę nową kulturę.
W Szkocji trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany prawa dotyczącego konwersji seksualnej. Gwałtowny sprzeciw wielu środowisk budzi propozycja drakońskich kar dla rodziców, którzy odmawiają pełnego uznania ich dziecka za osobę transpłciową. Ścigani mieliby być nawet ci rodzice, którzy zachęcają swoje dzieci, aby kształtowały swoje życie według etyki chrześcijańskiej.
Zakaz będzie dotyczył doświadczył tak zwanych usług terapeutycznych lub zachowań przymusowych, które mają na celu powstrzymanie zmiany czyjejś seksualności zgodnie z pragnieniem wyrażanym przez te osoby. Do działań przestępczych nowe prawo zalicza werbalną niechęć wobec postawy dziecka, które oświadcza, że czuje się kimś innym niż jest. Ale nie tylko to. Przestępstwem może być uznany fakt uniemożliwienia komuś ubierania się w sposób odzwierciedlający jego orientację seksualną lub tożsamość płciową. Ścigani mogą być rodzice, którzy zachęcają swoje dzieci, aby kształtowały swoje życie według etyki chrześcijańskiej, ale grozi to także rodzicom, którzy nie kierując się poglądami religijnymi, po prostu chcą chronić swoje dzieci przed wejściem na drogę, która może ich krzywdzić. Mówimy o karze 7 lat więzienia, dlatego pozwiemy szkocki rząd, jeśli nowe prawo spowoduje karanie więzieniem rodziców czy liderów wspólnot kościoła sprzeciwiających się zmianie płci dzieci, powiedział Simon Calvert, wicedyrektor Instytutu Chrześcijańskiego. Co istotne, propozycje zmiany prawa wobec konwersji seksualnej nie wzbudziły w środowiskach LGBT wyłącznego poparcia. Znana brytyjska feministka Julie Bindle na łamach Telegraf opisuje sytuację, która jeszcze dzisiaj jest tylko absurdalna. 11-letni chłopiec wraca do domu i mówi, że jest dziewczynką. Na wyjście z przyjaciółmi ubiera się w usztywniany stanik i mikrospódniczkę, a na twarz nakłada makijaż. Kiedy rodzice mówią mu, że nie może wychodzić tak wyglądając, ten twierdzi, że to jego sposób na wyrażenie swojej tożsamości płciowej i grozi, że wezwie policję. Rodzice zostają aresztowani i grozi im więzienie za odmowę potwierdzenia tożsamości płciowej ich dziecka. Dzisiaj to jeszcze absurd, ale może stać się on rzeczywistym. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Przeprowadziliśmy konfrontację z pewnymi kierunkami myśli współczesnej, zwłaszcza freudyzmem. Chodzi o podejrzenie w stosunku do człowieka, do jego właśnie serca. Czy serce ludzkie jest niejako skazane na grzech, na zło, na pożądliwość? Czy ta pożądliwość ma w sercu człowieka potęgę nieprzepartą? Tak by wynikało z analiz na przykład freudowskich, gdzie libido staje się dominantą człowieka i jego postępowania. Na pewno Chrystus stwierdza istnienie takiej siły, którą święty Jan nazywa pożądliwością ciała w sercu ludzkim, jej wielki wpływ na całe postępowanie człowieka, nie tylko jego zachowanie zewnętrzne, ale także na jego, można powiedzieć, reakcje wewnętrzne. Niemniej nie pozwala się człowiekowi zatrzymać w tym miejscu. Mówi, że nie jest to siła nieprzeparta. Człowiek ma w sobie moc, zdolność przezwyciężenia tego wszystkiego, co płynie z trojakiej pożądliwości, a zwłaszcza z pożądliwości ciała. Ta moc pochodzi z tajemnicy stworzenia, a przede wszystkim z tajemnicy odkupienia. Ta moc jest łaską, łaską odkupiciela.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.